pod tytułem grzyby. Podobno wszystkie są jadalne, niektóre tylko jeden raz. I właśnie dlaczego należy na to wszystko zwrócić uwagę, ewentualnie jakie są inne zagrożenia związane nie tylko z porą roku, ale tym, co pożeramy na co dzień, mniej czy bardziej świadomie, co może wpłynąć na stan naszego zdrowia. I tu nie chodzi o to, czy będzie oponka mniejsza, większa, bo to nasz dietetyk kliniczny Iwona Wierzbicka na to zwraca uwagę. Pan doktor Janusz Stasiak, gastroenterolog również, ale dzisiaj będziemy mówić o tych rzeczach, które można znaleźć w lesie albo w pobliżu. Czyli tak naprawdę wybieramy się do lasu, na ryby lub jak to woli, jak starsi panowie śpiewali, na grzyby albo na gdyby. Zapraszam Wierzbicka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak z kofroneczek, tak. Ciu, ciu, ciu. I gastroenterolog doktor Janusz Stasiak.
Jak pięknie to powiedziane. Dobry wieczór państwu. Cześć Iwonko, cześć Krzysztofie.
Starałem się jak zwykle.
Cześć Piotrze.
To Piotr Furtas. Tak, on daje znaki właśnie, że słucha nas z uwagą. Nic dziwnego, dba człowiek o zdrowie. Mój wstęp słyszeliście obydwoje, czy nie bardzo?
Tak, szybki.
Byliście wpatrzeni tak w siebie, więc muszę sprawdzić, czy w ogóle nadążacie.
Dwa tygodnie Iwony nie widziałem po prostu.
Musimy coś jeszcze powiedzieć, bo na pewno niektórzy czekają na ciąg dalszy historii związanej z czekoladą i z uzależnieniem od cukru.
Iwona histerię około cukrową tutaj uczyniła dwa tygodnie temu.
Ale już jest ptaszek, więc wiemy, co jest prawdopodobne.
Ptaszek?
No, zobacz, jak wleciała do studia. Na pewno nie jak uzależniona od cukru.
Nie, no, skowroneczek
to na pewno
nawet.
Zupełny skowroneczek uwolniony od tego uzależnienia.
To kamień cukru widać. Spadł mi.
Tak, tak, ten kamień, duży kamień cukru nam spadł z barków po prostu.
Tak, my żeśmy inne oczy.
Tak, mieliśmy zmartwienie długi czas.
Wróciła z ziemi włoskiej do Polski.
Nawet na moje pacjentki zaczęły mówić, że ta audycja była bardzo dramatyczna i im się wydawało, że my jakiś spektakl żeśmy odgrywali. Ja mówię, nie, to było zupełnie terapia.
To był dramat.
Terapia
zajęciowa przy mikrofonie.
Tak, wspomagaliśmy koleżankę swoją energią.
A wyszła na ludzi.
Jak zawsze.
Albo na skowronka.
Ja z kolei usłyszałam, że wiele osób zobaczyło samych siebie w mojej opowieści, tak, bo tak. Ja umieściłam, nagrywam oczywiście naszą audycję.
Tak, bo to dobra audycja.
Tak, bardzo dobra audycja, bardzo wesoło tu jest zawsze.
No, czasami
umieściłam to na mojej stronie internetowej i oczywiście tam pojawiły się głosy.
Milionów wielbicieli Iwony.
Może nie milionów, ale pojawiły się takie osoby, które uważają, że to, co ja powiedziałam, to jest tak jakby wyciągnąć im z ust to samo one mówią i myślą o sobie.
Iwona była, tak, wyraża się egzemplifikacją.
Moje pacjentki i pacjenci także słuchali, co najdziwniejsze, tej audycji zupełnie z takim wielkim zainteresowaniem. Mówili, że to było takie przeżycie jakby własne. Jakbym ja o sobie mówił, jakby przeżywał własne problemy. I to też im dało taki kop w sumie. Mówią, to jest super, fantastyczna terapia, że człowiek wie, że ktoś, kto cię leczy, jest normalny, ma też swoje słabości, spręża się i też szuka drogi, jakby sobie z tym poradzić. To autentyczne głosy i to było miłe, że tak rozmawiali o nas, jakbyśmy my wszyscy szukali takiej właśnie mądrości wspólnej, że można ją i trzeba ją szukać wspólnie. Czasem samemu człowiek nie daje rady, bo taka jest prawda.
No to dzisiaj już odpuścimy sobie ten
trząsający
temat
dramatyczny. Wyspowiadajmy ją. Niech się
widać, że okazała skruchę. Był akt taki... Nie,
leżała krzyżem już wtedy.
Akt ekspiacji już wcześniej
nie
wykazała,
no,
więc
no
nie ma co dziewczyny tutaj
to
tak.
Było. Jadąc stąd, myślę sobie, wyjem ostatnie czekoladki, które czekają w zamrażalce. Nie
Mówimy myślałam... o sytuacji dwa tygodnie temu.
Tak, nie myślałam sobie, to już jest koniec. Wciąż miałam czekoladki w głowie. Przyjechałam do domu i mówię sobie, nie otworzę tej lodówki i nie zjem tych czekoladek. To jest koniec. Z nałogiem trzeba skończyć dzisiaj. I od tego czasu faktycznie poradziłam sobie. Było kilka takich ciężkich momentów. W szczególności zdarza się to, jak ktoś mnie zdenerwuje. Myślę, że tak samo
to nie tutaj.
Z oduczaniem się palenia, że jak się oduczamy, a ktoś nas wyprowadzi z równowagi, to mamy taki moment, że tak chcemy się tak, sięgnę sobie po to.
Tak, to nam pomoże.
Tak, i w tym momencie...
Nas uspokoi, a to jest nieprawda.
W każdej z tych sytuacji, kiedy poczułam się taka zdenerwowana... pomyślałam sobie, że to jest właśnie ten moment, który może mnie zgubić. I właśnie w tych momentach, w których byłam najbardziej zdenerwowana, nie sięgałam po słodycze, natomiast sięgałam po nie, bo nie powiem, że całkiem sobie poradziłam, ale zamieniłam na dobrą, gorzką czekoladę,
no to nie
surową.
Jest słodycz.
Tak.
Popieram
i,
to,
i to, mnie nie, to
jako
to
substancję
nie
odżywczą, normalne danie, które
tak,
uważam za normalny posiłek. I to ma na zasadzie
dwóch, trzech kostek bardziej na smak i to tylko co któryś tam dzień. Natomiast nigdy nie sięgałam w sytuacji stresu, zdenerwowania, bo wiedziałam, że to jest zgubne.
Jest taka też metoda narzucenie palenia. Jeśli padasz na kolana, to nigdy nie padaj na kolana, czyli nie zapal wtedy, kiedy masz stres, kiedy korci się, a muszę zapalić, bo faktycznie ktoś mnie wkurzy.
Ale panie doktorze, to jest a wykonalne, to właśnie wtedy się pali.
Nie,
zazwyczaj.
Nie, właśnie, kiedy? Że nie. Odroczysz, o pół godziny tylko odrocz, o godzinę. Tak. Zrób wszystko tylko, żeby nie dać się sprowokować. Zapalisz sobie dla przyjemności później. No bo chcesz rzucić, no to spróbuj.
I tak, dokładnie.
Za godzinę to mija prawie. Za godzinę to prawie mija. Ja jest 17 razy wracałem do palenia. Przez ostatnie 30 lat paliłem 5 lat. Na emigracji, w czasie pracy w bardzo ciężkich, trudnych warunkach wojskowych, czy to w opiece także w zespole, no powiedzmy sobie, nadzoru nad VIP-ami wielkimi. To jest potworny stres. Jak człowiek nawet kończy tą pracę, to później cię tak rozkłada, reakcja z odbicia jest taki rebound efekt, jak my mówimy w medycynie, czyli efekt z odbicia, że te emocje wszystkie przychodzą na ciebie chmurą i wtedy się zapala.
Taka
wtedy człowiek automatem jesteś tak zniszczony psychicznie i tak zmęczony też fizycznie, bo pracujesz po 20 godzin na dobę, to nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że sięgasz. Tak samo jak pracowałem w Niemczech, kiedy tęsknota zagryzała, pracujesz intensywnie, jeszcze masz jakąś reanimację, która cię wykończyła fizycznie. Udało się wszystko, dobrze, psychicznie byłeś napięty, bo
adrenalina też była. Ona
stali za tobą,
to.
Patrzyli ci koledzy, co ty wyczyniasz, a później wychodzisz do domu, no i co robisz?
Poziom
idziesz do kiosku
opada.
W swoim malutkim, niskim, bierzesz, kupujesz za 5 euro paczkę Marlborasów i odpalasz. No
fuj.
Bez sensu.
I paczkę i to druga, ta nazwa. Fuj, panie doktorze.
I fuj, tak. Przepraszam, no. Proszę. Fuj. I tak się robi, niestety. Ale kończymy wątek, bo Iwona nam się...
Została panowana.
Odzyskana. Tak. Odzyskana.
To ja proponuję
teraz. Idziemy na grzyby, tak.
Tak. I proponuję zamknąć teraz ten wątek. Nabierzemy teraz trochę powietrza świeżego tutaj w studiu. Uchyliłem okno, zobaczcie, jaki miły...
Cudny jest, jak powie w lasu.
Późno...
Powie w lasu, zatrzymują dęby.
Dom jest rzeczywiście, panie doktorze, tu jest mój osobisty wiatromierz. Po ruchach liści poznaję, jaka jest prędkość wiatru. Robię to od 20 lat, to już mam wprawę.
Piękny jest tutaj ten dom. Tak.
W ogóle tu jest pięknie.
Tak jak w lesie.
Dzięki gościom. Podlizałem wam się. 774-5-46-546. Zapraszamy na ryby, a bardziej jeszcze na grzyby, jakoż to śpiewali starsi panowie dwaj. Zapraszamy do rozmowy dzisiaj o grzybach i o tym wszystkim, co rośnie w lesie. Akcyjnie was zapytam, dlaczego mamy mówić o grzybach, które po pierwsze mogą być trujące, mogą nawet zabić, a po trzecie, jak mówią niektórzy, są bezwartościowe, no i w ogóle można bez nich znakomicie żyć.
Tak,
to była prowokacja dziennikarska, panie doktorze.
Bardzo duża prowokacja, bo od kilkudziesięciu lat pluje się na grzyby. Ja nie wiem dlaczego, bo ja je uwielbiam. Z różnych względów. Nie powiem li tylko gastroenterologicznych, ale jest to smakołyk niesamowity, pierwsze. I ja jako...
gastroenterolog.
Tak, gastroenterolog, bardzo lubię takie smaczne
Nauczyłem
rzeczy.
Się tego wyrazu, dlatego się popisuję.
Teraz mnie zaciekawiłeś z punktu widzenia gastroenterologicznego. No ja właśnie się często spotykam z tym, że ludzie się boją grzybów, bo mówią, że one są ciężkostrawne, że one zalegają. Ja wiem, że...
I nie na noc.
Że one mają błonnik i z tego powodu są ciężkostrawne, no ale nie mniej ciężkostrawne niż wszystkie pozostałe rośliny, które zawierają na przykład dużo błonnika, czy dużo skrobi, które również są ciężkostrawne.
Garbników roślinnych jeszcze bardzo ciężkostrawnych.
No właśnie, więc wydaje mi się, że...
Panie doktorze, proszę obronić czci,
ale chciałabym wiedzieć, dlaczego akurat z gastroenterologicznego punktu widzenia?
Powiem jeszcze jako kuchcik, taki domorosły, że na pewno będą zalegać zgodnie z kuchnią polską większość potraw grzybowych jest zrobiona na bardzo ciężkostrawne. mi to bardzo nie pasuje, dlatego że jeśli je się lekko podgotuje, usmaży się cebuli, usmaży się boczku na tłustym smalcu, jeszcze do tego
mąku
pomiesza
zaprawi
się to, nie, jeszcze jest jeszcze śmietana rozmieszana z mąką i zrobi się z tego taką paję, no mączno, śmietanno,
ślinka leci, panie doktorze,
śmietanno, boczkowo, no to leży to w żołądku 8 godzin, nie ma siły, bo tam nie grzyb jest tylko jakby zalegający, tylko wszystko, skład razem. Jak pomieszasz tak wszystkie składniki i wszystkie są jednak trudno strawialne, no to w żołądku to będzie zalegać. I wiadomo, że będzie przyczyną do zapalenia trzustki, bo za moment to jeszcze popijemy czymś mocniejszym, bo one wtedy są naprawdę smakowite. Tak, z cebulką, z czosnkiem jeszcze. I jak się jeszcze do tego dołoży, to naprawdę będzie długo zalegać i wywoła zapalenie trzustki na pewno. I nie grzyb wywoła, tylko ten dodatek do dodatku i do dodatku. Więc aplikacje, które są do grzybów tworzone w naszych daniach polskich, na pewno powodują zaleganie i takie właśnie opinie. Za to jeśli prawdziwek jest delikatnie zrobiony, lekko podduszony, bez żadnych wielkich dodatków.
Czyli na wodzie, ewentualnie czy tam bulionik.
Na wodzie, jakiś, na delikatnym bulionie, ale albo nawet w piekarniku zrobiony, tylko tak delikatnie zalany na przykład wodą, lub tak jak Włosi robią, delikatnie oliwą robią z oliwek. To jest niesamowite, bo oni w piekarniku je smarują oliwą z oliwek, z różnymi także delikatnymi ziołowymi przyprawami, co najdziwniejsze. Czomber na przykład. To ja jadłem prawdziwka w takich plastrach z oliwą, lekko sól, pieprz i czomber. No,
i to zapieczone.
I to się zapieka w piekarniku 15-20 minut. Mhm. Niesamowite, proste danie, a naprawdę smakowite. I do tego oczywiście nic więcej już wiele nie potrzeba, żeby to było smaczne danie. Bo Iwonko, przyznasz, że mówimy o prostych, smacznych daniach z grzybów, które wcale nie są jałową potrawą. Wcale nie są jałową substancją odżywczą, bo składników ci w grzybach odżywczych, a ja 5 lat przepracowawszy na onkologii, jak zaczęliśmy grzebać na pomysły pacjentów co do naturalnej terapii, to nam się tam oprócz szalonych pomysłów z typu sadło psie i inne dziwadła, nafta i inne, znaleźliśmy grzyby.
Tak jest. Tak. No ja mam takich kilka ciekawostek odnośnie grzybów, bo spośród prawie 2000 gatunków grzybów, jakie są nam znane, około 700 wykazuje właściwości terapeutyczne. I z tego też powodu grzyby zostały uznane za żywność funkcjonalną, czyli taką, która jest w stanie wywołać jakieś określone działanie.
Pozytywne czy negatywne?
Oczywiście, że pozytywne, bo mówimy tutaj o grzybach, które nie są trujące.
Nie mówię o tych jednorazowego spożycia.
Tego, że powiedział, że każda trucizna może być lekarstwem, kwestia dawki, tak?
Wszystko może być lekarstwem i wszystko może być trucizną, chyba tak, tak to brzmiało mniej więcej.
Więc może powiem na temat właściwości takich witaminowych i mineralnych, bo oczywiście tutaj też te przeciwnowotworowe, to może o tym jeszcze powiemy później. Natomiast grzyby są bardzo bogatym źródłem witamin z grupy B, o czym wiele osób też nie zdaje sobie sprawy, bo my sobie B to kojarzymy, że to są tylko zboża. A więc grzyby...
Albo takie tabletki pomarańczowe.
Tam w tych tabletkach też
bardzo,
bywa
bardzo naturalne.
Grzyb może korzystnie wpływać na układ nerwowy w związku z tym. No niektórzy sobie teraz wyobrażają pewnie nie wiadomo jakie grzybki tutaj, ale ja mówię o takich normalnych grzybach, leśnych grzybach, szlachetnych grzybach, ale również grzybach hodowlanych, takich jak shiitake czy boczniaki. Dobrym źródłem również witaminy typu A, witaminy E, K, D nawet, tylko że to jest troszeczkę inna witamina D,
tak,
ale również...
To lepsza czy gorsza?
No, trudniejsza.
Troszkę trudniejsza do przerobu, tak, dlatego że ona musi przejść ciąg wątrobowy, tak, musi być uaktywniona, postać dołączonych tam parę atomów, dopiero później do skóry, później naświetlona i to koferol aktywny z tego powstaje.
Ale mimo wszystko to jest wyjątkowość tych małych stworzonek, jakimi są grzybki, dlatego że to jest rzadkość, żeby w roślinie występowała witamina D. Dodatkowo jeszcze witamina C, a w szczególności tutaj pieczarki, które można by było równie dobrze pod względem zawartości witaminy C włożyć między warzywa. Czasem mówię, że pieczarka to jest takie warzywo. Ktoś mówi, a jak
to jest grzybowe warzywo, tak.
No ale pod względem składu niemal identyczne jak warzywo. Jeszcze dodatkowo witamina H, która jest bardzo korzystna dla skóry. H od hałd, tak. Czyli skóra, biotyna
tak.
Witamina odpowiedzialna za prawidłowy wygląd skóry, włosów i paznokci.
Która są witaminą C, jeżeli mogę się tak lekko, to prawdopodobnie będzie to wszystko dobrze, dopóki nie podgrzejemy.
No tak, to jest też bardzo ważne.
Czyli
że
co, na surowo.
Też żeśmy powiedzieli, że
coraz więcej osób, lubi pieczarki jeść na surowo i nawet słyszałem, no nieraz, gdy mi się to zdarzało, zaskoczenie, zdziwienie, a nawet przerażenie. Ty jesz na surowo pieczarki?
Tak, pieczarki.
I proszę zobaczyć, jak wyglądam. Mówię to jako żywy.
Krzysztof je na surowo, moja żona je na surowo pieczarki. Naprawdę niewiele co przyprawiając, bo na przykład przyprawia się je pietruszką tak delikatnie i one w takiej sałatce pietruszkowo-pieczarkowej.
Oliwa, sól, pieprz wystarczy.
Tak jest.
Żeby nie były takie trawiaste. No,
I są cudne jako sałatka taka normalna, warzywna. Zresztą wydaje mi się, że jeśli chodzi o strawność znowu, to jest na poziomie marchwi i pietruszki.
Na surowo pieczarki.
Pieczarka, tak, na surowo. A te dwa warzywa się strawiają bardzo dobrze.
No to w takim razie zróbmy oddech teraz. Zgoda?
Zgoda, zróbmy oddech i
może co za chwilę?
No właśnie. Powiemy jeszcze o minerałach.
O minerałach i o białkach.
Słuchajcie, białkach, nie sądziłem, białkach, to ja nie sądziłem, że te grzyby akurat
to,
was tak zainspirują.
Parahormonalnych to.
Para co?
Parahormonalnych.
Dobrze. W takim razie o tych walorach grzybów, mało znanych i mniej znanych, już bardzo się przygotowała do tego programu. Ściągę ma, no elegancko mówiąc, konspekt. I tam nie sądziłem, że można uzbierać informacji o walorach grzybów na 3 strony,
no,
bitych
ja
drukiem.
Muszę powiedzieć na ten temat.
Proszę mówić.
To jest mój własny artykuł. Ja byłam...
A to przepraszam.
Chciałabym powiedzieć, może to jest nieprawda, ale takim pionierem wśród, myślę, dietetyków, którzy zauważyli potencjał w grzybach, którzy zauważyli, że w grzybach jest coś więcej. I tak właśnie pewnego razu, kiedy kolejny pacjent przyszedł i mi powiedział, że te grzyby, po co jeść grzyby, one są bez wartości.
Ja to słyszę na co dzień.
Albo dostarczają toksyny, albo można się zatruć. Myślałam sobie, nie, po prostu czas ten mit obali, grzyb nie może być bez wartości, jeżeli robi się wyciągi z grzybów, czy shiitake, czy zboczniaków, czy jeszcze jakichś tam chińskich grzybów, to są wyciągi, które się stosuje w leczeniu ciężkich chorób wirusowych i również nowotworów. Także przygotowałam się, przyniosłam ten mój artykuł. No i...
Bezpretensjonalna wypowiedź, cytaty z ważnej książki.
Pięknie, prawda?
Czy po amerykańsku? Amerykanie mówią, że chwal się sam, nic się tak nie pochwali.
Wszystko obalić ten mit, bo przecież
panie doktorze,
to są...
spokojnie z tym obalaniem, niech się chwali niewiasta zawsze.
Bardzo waloraśne.
Co odkryłam?
Bardzo waloraśne i smaczne produkty leśne. Ja je uwielbiam, więc trudno się dziwić, że Iwona napisała coś takiego. Każdy normalny człowiek lubi grzyby.
Proszę czytać, niewiasto.
Ach, tam czytać. Trochę z głowy będzie też. Ty mnie tutaj nie zdradzaj.
Ja jestem wierny.
Dobrze, przejdźmy do tego, co zawiera, jakie związki mineralne zawierają grzyby. Otóż żelazo. I tutaj bardzo często wchodzę w polemikę z różnymi osobami, dlatego że grzyby, przez to, że zawierają żelazo, zawierają białka, które są bardzo podobne do tych w mięsie, uznawane są za mięso lasu, dlatego że to żelazo w grzybach jest żelazem chemowym.
Szczególnie jeśli w grzybku są robaczki.
Jest wchłanialne. To jest tak zwane żelazo wchłanialne.
Jeżeli są właśnie
mięso ryb, mięso to znaczy mięso ze zwierząt, jeśli mówimy, i mięso lasu, czyli grzyby.
Ja się tu przygotowałam, mam oczywiście taką tabelkę, bo niektórzy mówią, dobrze, ale ile tam jest tego żelaza? No dla przykładu, jeżeli weźmiemy sobie takie grzybki typu shiitake, to mamy 0,41.
Ale boczniaki. Pani Iwono, shiitake to rośnie, rozumiem, tu
to wiadomo,
pod dębem,
to
tak?
Pod dębem rośnie tu na
naszej. Nie mam takich dobrych danych odnośnie na przykład borowika, czy jakichś innych grzybów szlachetnych z naszego lasu, ale na przykład boczniak już 1,33.
A co to praktycznie znaczy? Bo no, sama liczba bezwzględna nic z tego nie mówi.
Pierś kurczaka 0,4, czyli tyle samo ma miligrama, żelaza.
Chodzi o miligram aktywnego żelaza.
Tak.
Czyli inaczej.
Miligramy to jest tyle
rozumiem,
samo,
że
co jest kurczaku.
100 gramów na przykład boczniaka, który możemy kupić w każdym sklepie, bo to jest grzyb hodowlany.
Tak? Zawiera 1,3
taką samą
1,4
wartość białka jak na przykład kurczak.
Tak jest.
To nawet 2-3 razy więcej żelaza.
To się nie może równać do wołowiny na przykład, która ma 3
miligramy. 3
miligramy,
tak.
Natomiast grzyby boczniaki, jeżeli tutaj sobie popatrzymy, podglądne, to boczniak ma połowę z tego, co ma czerwone mięso.
Czyli 1,4, prawda?
1,3, tak.
Tak, 1,3.
No to w tym momencie my możemy sobie częściowo mięso również zastępować grzybami. Boczniaki, shiitake, to są takie grzyby, które również zawierają takie związki, które wspomagają walkę z nowotworami, czy wspomagają walkę z wirusami, poprzez to, że one zawierają interferon, więc one mogą działać troszeczkę jak takie lekarstwo przeciw grypie nawet.
Jedna z postaci w naszych blaszkowate, takie jak kurki, takie jak opieńki i takie jak rydze na przykład z tych takich popularnych blaszkowatych, żeby charakterystyczne były, zawierają podobne wartości to grzyby chińskie, więc, bo to są podobne gatunki grzybowe,
tak,
więc
tak, bo ja tutaj wymieniłam
one nie mają tu wielkie, ale niewielkie różnice, jakby to zbadać. I ten interferon to jest taka jakby podstawa podobna do ludzkiego interferonu, oczywiście taki kręgosłup interferonowy, który może być wykorzystany w naszym organizmie, łatwo się wchłania i nie rozpada się, co najdziwniejsze, w strukturze, tylko mniej więcej cały łańcuch tych aminokwasów jest wchłanialny w naszym ustroju i to wcale nie tak źle, czyli zamiast leków tam różnych dziwnych musujących w grypie, możemy sobie zażyć prawdziwka.
Grzyby.
Borowika naszego.
Akurat shiitake czy boczniaki są takimi grzybami, które są dostępne cały rok, więc my możemy cały rok wspomagać się w jakiś sposób, bo wiosną
zgadza
też
się
przypada ten sezon.
Ale podobnie jest z białkami, które się nie rozpadają w czasie suszenia naszych grzybów, bo ty tam,
właśnie,
ja wiem, że ty masz
zasuszyć
prowizję z chińskich producentów grzybów, ale
ale wy mnie tutaj dzisiaj zdradzacie.
Żartujemy sobie, nie. Chodzi także o leśne, no bo akurat mamy wrzesień i tak, mamy nasze leśne, więc identycznie jest z tymi suszonymi naszymi grzybami, że one nawet jeśli je wrzucimy sobie jako przyprawę do zimowych naszych potraw, to także zawierają 40 do 60% aktywnych substancji z grzyba surowego, świeżego.
Mhm. Czyli jednak surowy jest najbardziej wartościowy.
Oczywiście, no ale też jakaś forma prosta i aktywna jednak istnieje, zamiennika, no bo ten suszony to jest jego dużo, że się tak wyrażę, zagęszczony jakby grzyb, więc niewiele go wystarczy jako suplement dodatkowy.
No dobrze, panie doktorze, ale zanim Iwona Wierzbicka wróci do swojego przemówienia, które sama kiedyś napisała w postaci drukowanej jako książka, to jeszcze chciałbym właśnie zapytać o te grzyby surowe. Ze względu na przykład na to, że są najbardziej wartościowe, bo niektóre substancje są ciepłochwiejne, czyli temperatura niszczy ich te walory, chociażby witaminę C. To jakie grzyby, pańskim zdaniem, można jeść na surowo? No bo te pieczarki to już taka standardowa rzecz, coraz bardziej
tak,
popularna.
Z leśnych grzybów, ja już mówiłem, że z leśnych grzybów te najbardziej gatunkowe. To tylko wystarczy lekko posolić, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, prawdziwek, borowik,
ja szukam
prawdziwy.
Teraz tak w głowie, co mogłoby być przeciwwskazaniem do jedzenia grzyba na surowo, ale ja nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy nie jeść grzybów
starość
na surowo.
Grzyba. Mówię dlatego, że aflatoksyna się
może
u starych grzybach, gdybyśmy sobie pozwolili.
W ogóle stare grzyby bywają toksyczne.
No wiem, to już wiem po sobie, także chcę powiedzieć, że borowik na pewno, borowik prawdziwek, popularnie zwany. Kozaki, te wszystkie gatunki kozaków, one mają podobną szlachetność, młode ich formy, można jeść na surowo, bo one tak naprawdę nie zawierają więcej tam, tak jak mówię, tych starczych substancji, które wraz z jednym dniem, dwoma dniami starzenia się, aflatoksyny, substancje ciężej strawne uwalniają się. Trzecią taką grupą blaszkowce, które rosną, to jest przede wszystkim rydz. Można go jeść na surowo, jest przecudnie smaczny. Polecam. Zresztą, słuchajcie, w opisach w panu Tadeuszu, w różnych pana Fredry opisach solone rydze. zarówno te jakby konserwowane, czyli kiszone na surowo z solą, jak i te tylko posolone, zjedzone na surowo, są przysmakiem, są przystawką obiadową, więc ryc oczywiście, no rzadkość w tej chwili, ale to trzeci gatunek, który przychodzi mi teraz. Kozaki, borowik prawdziwy i rydze na surowo polecam.
Kurki?
Także.
Ale ja widziałem.
Blaszkowce.
Coraz częściej widuję.
W pewnym... pod koniec programu musimy, bo kania jest bardzo dobrym grzybem, tylko kontrowersyjnym, bo kania musi być mądrze zbierana.
Ale to... mówisz o tych takich, które podobne są do kani, tak?
Tak, tak. Tak,
to
tak.
O tym porozmawiamy już w drugiej części programu, po 22. Natomiast chciałem zauważyć, a nie jestem tam jakąś wytrawną gospodynią, od razu chciałem wszystkich uspokoić, że w takim jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych pewnej sieci widzę regularnie właśnie rydze. Są hodowane widocznie gdzieś albo sprowadzane.
To znaczy dla mnie to jest, no, no ja nie kupuję grzybów.
Możemy się, panie doktorze, umówić kiedyś na zakupy.
Tak, ale uważam, że jednak...
Lepiej na grzybobranie.
Jednak o. Chodźmy na grzyby, bo wydaje mi się, że
świeże powietrze,
przyjemność jest...
Zdrowiej.
Tak.
Walory
raz,
towarzyskie, spotkania.
Walory, ale z tego... wszelkie dodatkowe walory są też tutaj ważne, bo propagujemy ten higieniczny tryb odżywiania, ale higieniczny tryb życia.
Tak
żyć
jest.
Zdrowo i kolorowo. A mamy zieleń, w tych marketach trudno o zieleń, a mamy przepiękną, naturalną zieleń. Działa psychoterapeutycznie. Mhm. Endorfiny wprost szaleją. Świeże powietrze, znowu nasze płuca oddychają. Nie dość tego, zapachy lasu we wrześniu są najcudowniejsze. Mech uwalnia najcudowniejsze zapachy. Wystarczy powąchać dobrze ten las. Ja dzisiaj troszkę powąchałem, nazbierałem koszyk podgrzybków przecudnych i takich młodziutkich, ładnych, wszystkie w takich barwach, że po prostu aż się śmieje buzia, że te zapakowane tam uduszone grzyby mnie jakoś nie rajcują na półce marketowej. A znowu kupowane gdzieś przydrożnie, jakoś tak nie ufam i zbytnio wolę je, muszę je przeglądać, sprawdzać, a jak sam pozbieram, nie muszę, od dzieciństwa zbieram, od małego to było w tradycji rodzinnej, że pokazywano, to jest to taka cudowna przygoda, także autoterapeutyczna, że ja wracam z lasu, dzisiaj tylko byłem godzinę i pracowałem kilkanaście godzin, cały dzień, z napędem niesamowitym, no. Las do tej pory mi szumi i czuję jego zapach. No.
Niesamowite. Doktor Stasiak urwał się, mówiąc kolokwialnie, z roboty na godzinę do lasu.
Przy okazji wizyty. Byłem na Smolniku w Ligocie Pruszkowskiej i przy okazji wszedłem od mojej pacjentki, poszedłem do lasu, bo bliziutko. Samochód 10 metrów od lasu został. No jest przecudnie. Nie dość tego, już pierwszy... posłuchałem sobie pierwszy ryk. Nie wiem, czy mnie ucho, ale byki zaczęły chyba ryczeć, bo może już jednak czas. Takie kilka dźwięków, a tam jest blisko ostoja jelenia. No to wiecie, grzybobranie, piękna knieja, bo przecudna naprawdę tam w tym miejscu. No i jedna z najpiękniejszych miejsc na Opolszczyźnie leśnych. No byki, które zresztą widziałem, bo lornetkę wożę ze sobą. No i przepiękne grzyby.
Panie doktorze, zrobiło...
Iść do marketu?
Nie, to jestem przekonany, ale największe wrażenie w tej audycji zrobiła pan na mnie pańska onomatopeja. Ten głos byka.
No jako taki...
Moglibyśmy ewentualnie... Samo zdrowie.
Tak ryczą byki. To był taki średniowiekowy byk. No na pewno niełowny. Bardziej, bardzo atrakcyjny dla pani łani. To piękne sobie móc zobaczyć las o tej porze, bo to jest piękna przygoda. Ja zacząłem przywoływać, bo wiecie co, ja kiedyś byłem myśliwym, ale z tym zabijaniem było u mnie ciężko. Za to przecudnie się naprawdę z nimi rozmawia, ze zwierzakami. Ja od dzieciństwa bardzo blisko lasu mieszkałem. I sobie nie wyobrażam kupować, Krzysztofie, grzybów w markecie.
Zostałem zastrofowany.
Lepiej pójść, mimo że no w drugiej części programu ja bym chciał powiedzieć, że nie wszystkie narody chcą chodzić na grzyby, ale Polacy chodzą i to mnie cieszy, bo las jest dla nas, dla ludzi, na szczęście.
Polacy nie gęsi swe grzyby znają.
No i Polacy nie gęsi też lasy mają, więc na szczęście. I wydaje mi się, że warto las odwiedzać, bo działa na różne zmysły. jest terapeutykiem. A jednocześnie jak wyniesiemy parę grzybków, nic się nie stanie. Jak je ładnie odetniemy, jak zadbamy o to, nie zostawimy tam tysiąca butelek, to myślę, że w przyszłym roku nam znowu wyrosną. Bo to jest, okazało się, jak Iwona powiedziała. I taka jest prawda. To jest jedna z lepszych substancji odżywczych.
Ani postaci, chyba że Iwona wypiękniała, ani imion,
tak,
i nazwisk.
Się w niej zmieniło, jak zaczęła o walorach
grzybach
grzybów.
Mówić. Tak. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.
I o detoksie cukrowym.
Powolutku. I też trener osobisty. Wytrenuje nas w jedzeniu grzybów. Doktor Janusz Stasiak, gastroenterolog.
Dobry wieczór Państwu.
Witam Was.
Dobry. I raz drugi, tak.
Uprzedzam, że nie będzie tak landrynkowo, jak niektórzy mawiają, że znajdziemy również ciemne strony grzybów, bo o nich też trzeba wspomnieć.
Dobrych.
To ciąg dalszy obalania mitów na temat brzydkich grzybów, niedobrych czy bezwartościowych. W pierwszej części słyszeliśmy właśnie o witaminach, o walorach na przykład smakowych i też
także
o składzie. Na przykład,
tak,
że
białkach,
prawie w składzie tak takich jest. Grzybów białka jest mniej więcej tyle, co w kurczaku. Ku zaskoczeniu wielu.
I połowę tego, co w wołowinie choćby, czyli czerwonym mięsie.
No to teraz, co nam zostało?
Mówiliśmy właśnie, że to jest mięso leśne.
Tak, mięso
tak
lasu,
jest,
dlatego
mięso
że
lasu,
z
tak
powodu
jest.
Tego, że to jest żelazo chemowe i są tam białka, może nam zastąpić częściowo mięso. Oczywiście nie ma tyle białka, co mięso, aczkolwiek dla osób, które chciałyby sobie czasami mięso na coś innego wymienić, no to grzyby są świetną alternatywą. Co jeszcze zawierają takie grzyby? Na pewno mają jeszcze potas, który jest bardzo korzystny choćby dla naszego serca. My tutaj sobie często...
Dla układu krążenia całego,
tak
dla
jest.
Naczyń. Bez tego nie funkcjonują naczynia, dla mózgu. Mhm. Oczywiście to jest...
Często zjadamy tutaj niektórzy banany, bo mówią, że to jest potas, no ale to jest takie wysokowęglowodanowe. Natomiast grzyb, który jest niskokaloryczny, niskowęglowodanowy, również ten potas zawiera. Fosfor, wapń, miedź, cynk, jod, mangan, molibden, fluor, selen, kobalt, tytan, sód. Także można powiedzieć, że
wszystkie te tabletki takie piękne, selenowe, kobaltowe, różne cuda.
Tak. Musujące.
Czyli te wszystkie tabletki, które są na piękną skórę, na piękne włosy, na piękne
przynajmniej tak się nazywają.
Zawierają nasze piękne grzyby.
Dokładnie tak. Zawierają
tylko...
dokładnie te składniki, które znajdują się w grzybach. Jednym słowem można powiedzieć, grzyb piękności doda. A grzyb również przez
tak jak zimna woda.
Tak jak zimna woda. Grzyb również przez te niektóre z tych witamin również zawiera, no te witaminy są takimi składnikami, które są wykorzystywane również w walce z nowotworami. I jod, który jest bardzo ważny dla prawidłowej pracy tarczycy, bo my poszukujemy jodu często w soli, a zdecydowanie korzystniej byłoby poszukać
mamy,
go rzeczywiście w
mamy
grzybach.
Mamy go oczywiście w grzybie i to w większości grzybów jest dużo jodu.
Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę, tutaj Państwo pewnie mają dużo do powiedzenia na temat tak zwanej bioprzyswajalności, bo jeżeli w tabletce przeciętnie tych takich mineralnych, sztucznych nazwijmy, tak zwanych witaminach, tak naprawdę wchłania się około 10%.
10-12%.
Reszta to jest coś tej masy tabletkowej i najwyżej wątroba tylko coś o tym wie. Tak w przypadku
albo
tych...
Albo nadwrażliwość przewodu pokarmowego
jelit. Tak w przypadku tych witamin pochodzenia naturalnego, czyli w postaci najczęściej prowitamin, czyli takiej osłonki jakby białkowej, to niemalże 90%. No.
Ja przypomnę jeszcze Państwu...
Kolosalna różnica.
Bo w pierwszej części programu powiedzieliśmy też o takiej zupełnie niesamowitej własności grzyba, witamina D.
Tak.
Przypomnijmy tylko, bo to jest faktycznie ta trudniejsza postać witaminy D do wchłaniania.
Ale nie, że ona się nazywa D2.
D2 to jest ta postać, która przechodzi dopiero ciąg wątrobowy przerobu, musi troszeczkę się podłączyć pod specjalny ciąg tam reakcji i dopiero wtedy do skóry wędrować. Jak usłyszeliście Państwo, to tak naprawdę ten krytykowany przez ostatnie dziesięciolecia, a może przez kilka dziesięcioleci produkt lasu, cudowny produkt lasu dla mnie, bo ja od dzieciństwa zbieram, jest jedną z najwartościowszych substancji odżywczych naturalnych. Jest jeden problem, który tu w przerwie żeśmy z Iwoną omawiali. Jeden jedyny, że cudowne walory muszą się wiązać z mądrym zbieraniem tych grzybów. Brakuje nam, Iwona od dzieciństwa mieszkała w Suchym Borze, zbierała grzyby.
Dla przyjaciół Derszał.
Ja w Belchental, czyli w Bełchatowie dla przyjaciół Belchental w Łódzkim mieszkałem 4 metry od lasu i też od dzieciństwa obowiązkiem każdego z rodziców było nauczyć dzieciaki mądrze zbierać grzyby, czyli pokazać każdy grzyb, wyjaśnić. W tej chwili szybkość edukacyjna jest taka, że rodzice zbierają, szybko ciągnąc dzieci za rękę albo w ogóle ich nie biorąc na grzyby.
Dzieci chyba już nie są takie chętne jak kiedyś. Ja pamiętam, że to była dla mnie atrakcja.
Wielka przygoda też z lasem.
Wyjście z ojcem na grzyby do lasu. To może mój brat nawet tego tak nie lubił i chyba do dzisiaj wydaje mi się, że mniej się zna na grzybach. Ja przez to, że tak często chodziłam na grzyby, to sobie wyrobiłam intuicję. Potrafiłam doskonale odróżnić grzyb trujący od grzyba tego dobrego. I nawet jeżeli ktoś mi mówił, ale to jest to samo, ja mówię, nie, zobacz, bo są takie drobiazgi, które o tym decydują. Aromat tego grzyba, zapach, barwa, odcień, czasami jak się układa
blaszka. Ale ty go znalazłaś, więc wiesz, w jakim środowisku go znalazłaś.
Tak, ja te grzyby, ja cały czas się obracałam w tych grzybach.
Bo jeszcze odpowiednie miejsce, gdzie on rósł, bo tak. To też jest charakterystyka. W tym momencie te wszystkie cechy już nam mówią, że jest to nasz grzyb. Mm-hmm. Że jest to kania, a nie sromotnik, bo żeśmy rozmawiali także o kaniach, że jest specyficzna sytuacja, że sromotnik upodabnia się do kani. I kilka takich specyficznych sytuacji, w których on rośnie wspólnie. Na przykład w wilgotnych lasach, gdzie w wilgotnych młodniakach po wycięciu dużego lasu rośnie odrost młodniakowy na różnych takich skarpach ziemnych i tam rosną. W tym samym środowisku, bardzo podobnej barwy, jeszcze jakie przysypie kurz z koszyczków owoców leśnych, czyli z szyszek, taki kurzyk, pyłek, to one wyglądają bardzo podobnie.
I potrafią rosnąć obok siebie
rosną obok siebie w jednym jakby stadzie. I masz 15 kani, z tego 3 to sromotniki. Ja kiedyś Niemcowi pokazałem, jak to wyglądało w takim lesie. Dla niego to było... No, pan leśniczy w ogóle, który żył z lasu, jakby, dla niego było egal, tak? To samo. Dopiero jak odwróciliśmy i kania ma beżowo-biały spód, delikatne blaszki, a ten miał lekko cytrynowe. Taki biel z cytrynką delikatną już pod... Okazało się, można te 3 sromotniki było sobie zebrać. Mówimy także, że część grzybów blaszkowatych, rydze między innymi, mieszamy z różnymi grzybami, które są drugiej kategorii trucicielstwa, że się tak wyrażę, nie tak trudne, nie tak ciężkie jak sromotnik, bo zawierają troszkę więcej substancji łagodniejszych, trujących, z rodziny siwek, z rodziny gołąbków, blaszkowate także. Trzeba znać się na tym, żeby siwkę dobrą odróżnić od toksycznych grzybów. No to już jest wiedza, która jest obca współczesnym ludziom. Ja już nie mówię, Niemcowi pokazywałem. Koło naszych ryzów rosły grzyby drugiej kategorii zawartości substancji trujących. On nie odróżniał nic. Dla niego to było to samo. On nie wiedział, że jak przetniesz rydza, to pojawi się delikatny sok.
W partyzantce nie był.
No właśnie, Wojtek Siemion. No tak, w barwach walki. No, pamiętacie państwo, jak to Wojtek Siemion powiedział, co po wojnie zrobi. Że co będzie na dzisiaj? Aha, kolega się pyta, co będzie dzisiaj na obiad? No grzyby. A co ty zrobisz po wojnie, jak już tak będzie spokój? No to nazbieram kocioł grzybów. Z cebulką je przyprawię. Posolę, popieprzę i za okno wyrzucę. Właśnie nie radzimy tego robić, bo jednak mimo, że partyzanci jedli grzyby, jakoś przetrwali. Faktycznie w Serbowie była, nie pamiętam książki, nie będę teraz kłamał, ale w lasach górskich przeżyli 15 czy 20 dni bez żywności dzięki grzybom, jedzonym na surowo. Mówiliśmy w pierwszej części programu, żeby nie bać się jeść na surowo, sałatkowo. Mówiliśmy o pieczarkach, mówiliśmy o rydzach, mówiliśmy o kurkach, mówiliśmy o prawdziwkach, że można je jeść na surowo bez obawy. Bez obawy. To nie są ciężkostrawne substancje.
Chyba, że je właśnie sami tak przyrządzimy. Czyli po staropolsku.
Też o tym mówiłem, tak? Na Boczusiu.
Smalczyk, Boczuś.
Smalczusiu.
Cebula.
Cebula zapieczona.
I do tego jeszcze zasmażka, śmietana i mąka.
Tak, w takim zestawie, gdzie wszystko razem jest. Natomiast
nie, bez sensu.
Ale jak to smakuje.
Straci straszny walor.
Do samego boczku, to bym się nie czepiała.
Ja się nie czepiam, ja się czepiam tego składu.
Tego składu, że to wszystko razem usmażone, ugotowane. Uduszone.
I ta emulsja, i ta emulsja tłuszczowo-wodno-śmietanowo-mączna.
Jeszcze z mąką, tak jest. No bez sensu. Ale gdzie grzyby w tym? Gdzie smak grzyba?
I o tych samych grzybach, ich walorach, ale też tych ciemnych stronach, o których mówiłem już za moment. Jeżeli Państwo chcieliby wnieść też coś do naszej rozmowy na temat grzybów, oczywiście, a także innego runa, bo od razu mówiłem, że możemy także poszerzyć nasze spojrzenie, to w lesie, nie tylko na grzyby. Zapraszał się do nas pan Józef z okolic Tarnowa Opolskiego. Piękne okolice do zbierania grzybów. Dobry wieczór, panie Józefie.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór obecnym gościom w redakcji.
Słuchamy uprzejmie.
Serdecznie.
I z zaciekawieniem słucham tej audycji, że tak powiem. Co prawda gość nie zdradza, gdzie to można nazbierać tak szybko, że tak powiem, taką ilość grzybów, ale ja troszeczkę na nieco inny temat. Ja właśnie też jestem amatorem zbierania grzybów i tak dalej. Tak jak pan redaktor zapowiedział, że tu okolice Tarnowa Opolskiego obfitują również w grzyby, czego ja no, niestety potwierdzić nie mogę. Raczej staram się gdzieś tam w stronę Dobrzenia Wielkiego jechać i tak dalej, ale stwierdzam, że no nie za bardzo tam jest. Nie wiem, czy to jest lżejsza gleba, że tak powiem, czy suchsze tereny, ale taki problem mam, że nie dość, że grzybów nie przywiozłem, to przywiozłem w swoim ciele kleszcze. Jak goście będący, że tak powiem, w studiu mogliby poradzić, żeby tych pasożytów zamiast grzybów nie przywozić do domu w swoim ciele, jeśli tak. A jak już, jeżeli by gość, ten, który tak naprawdę mile i ciekawie opowiada, mógł zdradzić, wiem, że to jest tajemnica grzybiarzy, gdzie on, w jakich okolicach może nazbierać tak szybko ten kosz grzybów, że tak powiem. Ale główne moje pytanie to jest zabezpieczenie przed tymi kleszczami, bo wiadomo,
panie Józefie, no bardzo, bardzo.
Konsekwencje ukąszenia przez panie
Józefie,
takiego łada. Dziękuję.
Dziękujemy, ale proszę pozostać z nami jeszcze chwilę. Dotknął pan bardzo ważnej sprawy. Może na początek, panie doktorze, żeby ukrócić spekulacje, gdzie można tyle grzybów nazbierać w krótkim czasie?
W okolicach Ligoty Pruszkowskiej, piękne miejsca i w kierunku na Domecko można się udać.
Naprawdę. Czyli jedziemy do Pruszkowa z Opola na przykład, a później w prawo. Kierunku.
Prawda jest taka, że to są moje lasy, gdzie i miałem teren mobilizacyjny 10. Dywizji Pancernej, no, w której byłem w jednym z żołnierzy zawodowych, a prawda
kolega,
druga, że jednocześnie byłem myśliwym, pokojowym dosyć i te lasy znam na pamięć. I właściwie do lasu chodzę w te miejsca, gdzie wiem, że o tej porze rosną grzyby, nie chodzę po całym lesie.
A teraz w takim razie o tych ciemnych stronach wędrówki po lesie, bo pan Józef jednak chciałby wiedzieć, jak uzbierać grzyby zamiast na przykład kleszcze.
Kleszcze to takie, no takie mądre nasze pasożyty, które uwielbiają naszą skórę, ale to dlatego, że czują ją dobrze ze względu na termiczność przede wszystkim. Więc do lasu nie wchodzi się w krótkim t-shircie.
Czyli chodzi o to, żeby nie emitować ciepła, tak?
Tak.
Ale czują ciepło.
Przede wszystkim czują ciepło. To jest pierwsza podstawowa zasada, czyli izolujemy się. Fajna kurtka, zawsze nasze wojskowe kurtki załatwiają sprawę, bo są dosyć grubego brezentu, także musimy mieć dobry kapelusz na głowie, bo one spadają czasem z drobnej wysokości, nawet nie wiedzą z takiego krzaczka, po którym się dziwnie wspinają, więc fajny zawsze opinający naszą głowę, nakrycie głowy. Słuchajcie, zapinajcie się pod kołnierzem, to jest prawda, bo ci rozchełstani, którzy chodzą, bo za gorąco im.
Dekolt też emituje ciepło.
Tak, dekolt emituje
ciepło. Chociaż jest ładny
i ładnie się tam wpada, a później
wzrok nie
pachwinie znajdujemy, w pachwinie znajdujemy lub gdzieś koło pępka znajdujemy kleszcza. Druga sprawa to bardzo ważna rzecz, że nie wchodźmy spoceni, nie wbiegajmy do lasu spoceni. Wchodźmy bardzo tacy normalni, żebyśmy nie mieli nagrzanego ciała mocno. Im bardziej spocony człowiek, tym szybciej łapie kleszcze i więcej kleszczy.
Czyli tutaj chodzi też o temperaturę, ale również o jakąś substancję.
O zapach, który zapach, chyba tak? wydzielamy. Tak się wydaje, bo to jest druga receptorowa własność kleszczy. No a jak już lubimy tak na nagusa chodzić w podkoszuleczku i tak w krótkich spodenkach po lesie, no to musimy niestety podjąć ryzyko, że się obsikamy różnymi dziwnymi substancjami. Nie znam takiej substancji, która by tak naprawdę na 100% przed kleszczem zabezpieczyła.
Czyli te repelenty, które są dostępne, one nie do końca chronią.
Nie, ja bardziej w naturę wierzę i wydaje mi się, że dobrze ubrany, dosyć ładnie, szczelnie ubrany grzybiarz lepiej się zabezpieczy, niż jak się obsika wszystkimi możliwymi preparatami, żeby nie złapać kleszcza. No jak już złapiemy, no taka jest prawda, że no, dobry człowiek to sam nie wyjmuje tego kleszcza, bo robi to w różny sposób, żeby też go nie zalewał żadnym olejem, ani nie paprał tam w tym miejscu żadną maścią.
Bardzo istotną rzecz powiedziałeś, bo wiele ludzi wierzy w jakieś takie dziwne przesądy, że kleszcza trzeba ukatrupić, czyli go zalać i udusić. On wtedy właśnie, kiedy zaczyna się dusić, zaczyna wydzielać toksyny do nas, to wewnątrz.
Ależ natychmiast wypluwa. Ze śliną wypluwa, natychmiast wymiotuje, jest wtedy drażniony.
Nieładnie się zachowuje.
Człowiek się nieładnie zachowuje.
Ale kleszcz też.
Kleszcz po prostu się broni, no naturalnie ma wymioty, jak go się ściska za tyłek, to przecież ja bym też miał wymioty. Normalna sprawa. W każdym razie powiem szczerze, że my podchodzimy nienaturalnie do tego. Często także lekarze, my, mówię o nas, też podchodzimy trochę dziwnie, bo trzeba, to jest bardzo delikatna sprawa, trzeba dużo cierpliwości, to nie robi się w sekundę.
No właśnie, panie doktorze, jak się robi, bo jeżeli
ja
wracamy...
W sekundę. Najlepiej potrenować na własnym psie albo kocie.
Tak, ale...
Ma do perfekcji opanowane wyciąganie
kleszczy. Plastikowa, delikatna albo nie dobra chciałbym. Pęsetka delikatna.
Tak, zależy jak duży kleszcz jest. Jeżeli tak. Bo mnie się zdarzyło, że wbiły mi się kleszcze, które dosłownie... Tylko ja wiedziałam, że to jest kleszcz. Natomiast na przykład mój mąż powiedział, ale gdzie ty widzisz kleszcza? To nie jest
malutki,
kleszcz.
Malutki, drobniutki, tak.
Malutki, po prostu.
Zdarza się też bardzo.
Miało się wrażenie, że taki pieprzyk, taki punkcik dosłownie malusieńki. Natomiast widać, że ewidentnie coś odstaje, to faktycznie kleszcz. Wtedy bardzo łatwo pęsetą. Lekko go ściskamy, lekko obracamy, od razu wyciągamy. I on cały wychodzi razem
naprawdę
z nogami.
Wychodzi
naprawdę
bez problemu.
Nie ma żadnej filozofii tutaj wyciągania.
Najgorzej
kleszcze.
Jest, jak ktoś bardzo silnie ściśnie
I szarpie. Trzeba to zrobić z dużym wyczuciem.
Delikatnie przekręcać i wystarczy, naprawdę. I się wyciąga. I to jest podstawowa sprawa. Poza tym pamiętajcie państwo, i to jeszcze raz powtórzymy, że w dużych grupach badawczych było tak, że do 24 godzin, jeśli wyjęliśmy kleszcza, zabezpieczyliśmy sobie ranę.
Co to znaczy zabezpieczyć ranę?
No, czyli przemyliśmy oktinaseptem, oktaniseptem, czy innymi środkami, riwanolem nawet zwykłym, wodą mydlaną, przepraszam, z szarego mydła. Ładnie wymyć tą ranę i ją delikatnie zakleić, żeby ona nie sączyła za długo.
To może być woda toaletowa, jakaś taka coś, co zawiera etanol.
Nie, raczej mydło zwykłe, naprawdę. Przemyć mydłem, bo to zabezpiecza. Wystarczająco, jeśli to był kleszcz nie do 24 godzin, z reguły prawie 98% jest pewności, że nie będziemy mieli ani z kleszczowym zapaleniem mózgu, ani z borelią do czynienia. Jeśli on przebywa dłużej niż dobę, to już wtedy, jeśli jesteśmy pewni, że się drapaliśmy tam pod łopatką, czy gdzieś w pachwinie, czy w pasze, a nie wiedzieliśmy, co tam jest, nie zauważyliśmy, i później odkrywamy, że to jest kleszcz i ponad doba minęła, to już trzeba wtedy dokładnie obserwować, czy jest rumień skórny, czy pojawił się. Ewentualnie, jeśli jest rumień skórny, natychmiast udać się do lekarza i no, trzeba przyjąć leki.
Tu nie ma już wyjścia, nie ma odwrotu.
Tak, tu żartów nie ma, dlatego że borelioza to jednak choroba bardzo dziwna, bardzo atypowa, z układem immunologicznym dająca różne dziwne powikłania w całym ustroju, zarówno mięśniowe, sercowe, skórne pominiajmy, stawowe.
A tak jeszcze wracając do grzybów, te wyciągi z grzybów, również właśnie z shiitaków, z boczniaków i tych jakichś tam różnych dziwnych chińskich, myślę, że z borowika też się robi wyciągi, one również są używane do leczenia boreliozy.
Zgadza się, dlatego że zawierają substancje niespecyficzne, tamtym się leczy.
Proszę, jakie?
Wróciliśmy pięknie do grzybów. Dzięki.
Piękne pętle tutaj się pojawiają. Natomiast ja chcę jeszcze zapytać. Gdybyśmy byli w lesie, no nie widzimy gołym okiem tego kleszcza, który złożył nam nieproszoną wizytę, to po czym poznać ewentualnie pierwsze objawy, że ten kleszcz gdzieś tam się zalągł w naszej skórze? Jakie są objawy takie pierwsze?
Pierwsze, że kleszcz jest na, jest świąt. To jest taka... Takie
ale to
dziwne...
też nie jest od razu. To może nie, on być się zjawia, po godzinie,
tak, po około
godzinach.
Dwóch godzinach pojawia się
a
świąt.
Czasami tylko czujemy w momencie, kiedy zaczynamy się gdzieś tam gładzić po ręce, jakoś gdzieś tam przejedziemy sobie, skurno. Jakaś taka nierówność. Ale co to jest? Coś nam odstaje dziwnie. Patrzymy, coś nam tutaj się wbiło.
Dlatego pierwszym podstawowym objawem, który robimy po grzybobraniu, do podprysznic, przyjeżdżamy do domu podprysznic, obejrzeć się w lustrze dokładnie, zmyć się i obejrzeć przed lustrem.
A co to mycie daje?
Zmycie dlatego, że kleszcze nie wszystkie wbijają się w skórę.
Niektóre chodzą po włosach.
Niektóre chodzą po włosach, niektóre jeszcze są na podkoszulku. Niektóre gdzieś szukają sobie miejsca w skórze o mniejszej, o lepszym ukrwieniu, bo nie znalazły takiego, gdzie mogły się wbić, przyczepić. Dlatego wtedy rzucamy. Wiadomo, że to ubranie służy do jednego.
Od razu do prania.
Od razu do prania. Nie powinno się przechowywać tego, dlatego że znowu może być tak, że ten kleszcz jest bardzo cierpliwym człowiekiem i wytrzyma i za tydzień pojedziemy na grzybobranie.
A on do nas się dobierze.
A on się wtedy dobierze. Tydzień przerwy miał w diecie i on sobie ją uzupełni.
Pomyślałem sobie, że najbiedniejsze w tym momencie to są ewentualnie czworonogi, jeżeli na przykład pieska mamy. On na ogół nie chodzi w butach, nie ubiera grubych spodni.
Tak, powoli zaczynamy także u naszych czworonogów boreliozę stwierdzać, także dlatego, że one też zbierają tego bardzo dużo.
No to w takim razie. Groźnie się zrobiło za sprawą pana Józefa z okolic Tarnowa Opolskiego, ale mam nadzieję, że przynajmniej to pytanie, które zadał, odpowiedź pojawiła się. No bo mówimy o bezpieczeństwie i o życiu zdrowym.
Mówiliśmy
i kolorowym.
O smakach grzybów, ale żeby tam wejść, można się narazić jeszcze na inne rzeczy.
Także bardzo dziękujemy pani Józefie za rozmowę i to pytanie. No i za moment jeszcze podsumowanie tego grzyba. Koniec muszę zapytać was o taki wątek edukacyjno-ratunkowy. Wyobraźcie sobie, że ktoś z naszych słuchaczy dał się namówić na wyprawę na grzyby. Dobrze się ubrał, nie odwiedził go żaden kleszcz, ani inne stworzonko nieproszone, ale na przykład niechcący mógł pomylić jakieś grzyby.
Przyniósł kość grzybów razem z kaniami, zrobił
i tam niechcący coś się
niestety sromotnie
znalazło.
Jeden
i teraz,
sromotniczek.
Jakie pierwsze objawy, a wiemy, że na przykład jedliśmy grzyby, obojętnie czy przez siebie zbierane, czy u znajomych, niechcący. Jakie u nas pierwsze objawy zaobserwowane powinny nas zaalarmować? Ewentualnie co zrobić, jeżeli nie mamy możliwości, że w ciągu paru minut pojawi się lekarz albo karetka. Jesteśmy gdzieś w lesie, daleko na biwaku, poza zasięgiem telefonu. Może tak się zdarzyć. I co wtedy robić? Ale zaczynamy od objawów.
Mamy taki bardzo dramatyczny przypadek medialny teraz w Polsce. Faceta, który po zatruciu, po ciężkim zaniku, szybkim, błyskawicznym, właściwie to mówimy o takim dramatycznym zaniku wątroby w przebiegu zatrucia sromotnikowego, w Szczecinie wymieniono mu w dramatyczny sposób, transplantowano, czyli wymieniono, wstawiono mu wątrobę, bo ta jego zniszczona została w błyskawiczny sposób przez toksyny sromotnikowe, bo ten blokuje kanały detoksykacji. No i wątroba znikła w paru dniach. Tenże pacjent wzywał pogotowie, jest afera dlatego, że wzywał pogotowie dwa razy. Raz przyjechał lekarz i potraktował jego objawy, czyli bóle brzucha, słabość, drżenia mięśniowe, poty, jakiś niepokój wewnętrzny, dziwne zaburzenia wzrokowe. No, gość mówił właściwie o wszystkich objawach zatrucia muchomorem sromotnikowym, takim wczesnych. Iwona mówi, a biegunka. No, nie tak zawsze, zależy od ilości jadła, że się tak wyrażę, bo jeśli niedużo tych grzybów zjadł, ładnie były przygotowane, jak my mówimy, czyli nie ze szmalcem, nie z boczkiem, nie z cebulą, tylko lekkostrawnie, zagotowane, delikatnie przyprawione i zjedzone, to powodów do biegunki, to jest późna biegunka już odwadniająca, toksyczna, to wcześniej ten sromotnik się wchłonie. jego substancje toksyczne, wszystkie toksyny, które zawiera sromotnik, muchomor sromotnikowy, wchłonie się, wejdzie w surowicę, w naszą objętość osocza i błyskawicznie niszczy wątrobę. To jest pierwszy podstawowy narząd, który dostaje jakby uderzenie, jeśli tak ładnie się wchłonęły, za przeproszeniem kolokwialnie mówić ładnie, toksyny sromotnikowe. To jest dramat dla wątroby.
Czyli jeszcze nie ma żadnych objawów takich właśnie jak biegunka. Już wcześniej zaczynają się takie...
Takie dziwne objawy z różnych układów. Z ośrodkowego układu, z układu krążenia, z wątroby, bo wątroba już daje znać, że zaczyna coś z nią nie grać. Właśnie w taki różny, dziwny sposób. Senność, osłabienie, słabość mięśniowa.
Takie uczucie napięcia, poty,
tak,
tego typu
to pocenie się, to wszystko świadczy o tym, że zaczyna się zanik wątroby. Oczywista sprawa, że drugi raz przyjechało pogotowie, już wzięło, pacjenta zawieźli na intensywną terapię, niestety później helikopterem do Szczecina, wszystko zrobiono w Szczecinie, cacy, ale to już był piąty dzień. Zanim on dotarł do szpitala, 5 dni, no to już faktycznie jest ostry, żółty zanik wątroby. To już jest faza, w której albo wymienić, jeśli się uda wymienić, no ale znowu jak wymienić, to już piąty dzień, jeśli państwo zrozumiecie, o czym mówię, to już inne narządy zostały uszkodzone. To wtedy jest biegunka odwadniająca, toksyczna, która zniszczony nabłonek jelit, zniszczone także porażenia, to znaczy porażenna postać także biegunkowa. Także uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy, no uszkodzony układ immunologiczny. No to już jest dramat. I mimo, że pacjent się świetnie zorientował i od razu zadzwonił, bo
coś
czuł, że coś nie tak, że coś źle zrobił. Brakło mu edukacji, wiedział, że zebrał źle, zły grzyb, bo nie był edukowany, jak sam powiedział. Podobno no, ojciec z nim na grzyby nie chodził, a to jest podstawowa edukacja. Teraz co robimy my?
Pierwsze,
no słuchajcie, jak nie ma pogotowia, Krzysztof tu zadał mi trudną sytuację, bo pierwszym podstawowym...
No nie o łatwych nie mówimy, bo to jest...
Pierwszym
proste.
Podstawowym lekiem takim, który my mówimy, warto podać, to jest tak circa about 90 milionów penicyliny dożylnie, żeby zapobiec wiązaniu się toksyn muchomora sromotnikowego z białkami surowicy. To jest, no ale tego na biwaku 90 milionów penicyliny się nie poda, bo ona, ten mechanizm konkurencji wiążącej, żeby on sobie furgotał, żeby się wydalał, a nie wiązał się z białkami i uszkadzał nasz organizm. No druga sprawa oczywiście,
to co to, możemy sami.
Jeśli to kilka godzin, no grzyby zostają w przewodzie pokarmowym kilka godzin. Sprowokować wymioty, ale najpierw obciążając, czyli zrobić sobie pukanie żołądka, przede wszystkim woda z solą. Letnia, ciepła o temperaturze ciała, woda z solą, z takim hypertonicznym trochę roztworem soli. Nie więcej.
Czyli malutko tej soli.
Niedużo, 2-3 gramy na 100 ml przeliczeniowo.
A ile tej soli trzeba wypić, żeby ewentualnie taki efekt osiągnąć, no, tego płukania?
Wiecie, płuczemy mniej więcej, no nie będę państwu mówił ile razy ja pukałem żołądek, jakie ilości, to są olbrzymie ilości wody, ale mniej więcej nam powinno około 10 litrów w etapach po 2 litry. Pijemy, przychodzi odruch, pijemy, odruch wymiotny, wymiotujemy.
I tak parę razy.
I tak robimy kilkanaście razy, jeśli to samoczynnie, jeśli nie wspomóc się no, odruchem wymiotnym, 2 palce na tylną ścianę gardła i delikatnie połaskotać. Pójdzie. Naprawdę. Tak to wygląda.
I ten prosty zabieg może życie uratować?
Może życie uratować, jeśli w dobrym czasie i oczywiście środki...
W dobrym czasie, czyli jak najszybciej po wystąpieniu
tak, oczywiście
do
paru godzin, jeśli spostrzegliśmy się jeszcze, resztki widzimy grzybowe, zostawiamy resztki grzybowe, jeśli nie jesteśmy pewni. Pamiętać o tym, żeby dla badania toksycznego...
Czyli dla lekarza.
Dla lekarza, dla toksykologa, żeby to wszystko sprawdzić. Następna sprawa, która jest bardzo prosta, to oczywiście przeczyszczające środki. Żeby wydalić to, co mamy w jelitach, no proste, jak najprostsze środki wypróżniające, siarczan magnezowy oczywiście, jak nie, to w aptece są do przygotowania kolonoskopowego, podobnie składnikowo z siarczanem magnezu, czyli flity różne, przepraszam, że tam no nie mogę reklamować.
No gdybyśmy mieli dostęp do apteki, to po prostu może ktoś...
Substancje, może ktoś pojechać, ktoś przywieźć taki środek przeczyszczający, który przewiezie nas w ciągu 2 godzin.
Ale mimo wszystko myślę, że pierwsza rzecz, bo my mówimy o takich domorosłych metodach, gdy nie ma dostępu do lekarza, pierwsza rzecz to dzwonimy na pogotowie i mówimy,
o tym w ogóle nie było mowy, bo to jest podstawowa zasada.
Tu nie ma co...
Przede wszystkim pogotowie i dramatycznie... Teraz już pogotowie jest uwrażliwione po tej aferze tam w Zielonogórskim, po przeszczepie dramatycznym w Szczecinie. Już każdy z lekarzy sobie zdaje sprawę, że jeśli ktoś zjadł grzyby, to nawet jeśli się go zawiezie do szpitala od razu i zrobi mu czyszczenie jelit, pukanie żołądka.
I co nie jest znajdzie. Jakoś, co nie jest jakąś procedurą kosztowną ani.
I nie znajdzie tam toksyn muchomora sromotnikowego, to nic się nie stało. To tylko, powiedzmy, zrobiliśmy porządny kawałek roboty za nieduże pieniądze, bo 10 litrów wody z czterema łyżkami soli.
NFZ to przeżyje.
To na pewno nie jest duże obciążenie dla NFZ-u i dla szpitala też nie.
Najważniejsze, że człowiek przeżyje.
A mądrość i przeżycie człowieka jest ważniejsze. Tak mi się wydaje, że warto o tym pamiętać. To takie proste rzeczy. Proste środki. Mądrość.
Taki ładny finał.
Naszego pójścia na grzyby. Tak, no piękny finał. Nie, nie życzę nikomu, życzę wam państwo...
Środków przeczyszczających, sól na wszelki wypadek.
Jak jesteście na biwaku długim właśnie, to naprawdę sól mamy. To nie jest problem 15-30 gram soli do paru litrów wody wrzucić. A przede wszystkim pamiętajcie państwo, dlaczego ta sól? Już na koniec wam dodam. Dlatego, że nie schrzanimy roboty lekarzowi.
To znaczy?
Że nie będziemy mieli później my, medycy, kłopotów z oceną, co jest tam w wymiocinach. I pamiętajcie, wymiotujcie do miski. Jak przyjedzie pogotowie, żeby oddać tą miskę do badania toksycznego.
No, tak, rzadko się o tym mówi, bo może to nieeleganckie, o czym mówimy, niezbyt apetyczne, tak bym to nazwał, ale bardzo ważna uwaga.
Mówiliśmy o apetytach w pierwszej godzinie bardzo dużo, o smacznych rzeczach, a teraz trzeba powiedzieć także o rzeczach
później
tych trudniejszych, mądrzejszych. Także trudniejszy, kiedy się zdarzy, to raz na milion. Pamiętajcie państwo, że 40 takich przypadków zdarza się na rok. To nie jest dużo.
A skoro mówiliśmy też o rzeczach takich mniej apetycznych, to może taki aspekt pozytywny. Za 11 minut, 11 w nocy, jeżeli ktoś stracił nawet apetyt na chwilę, to nic złego się nie stało. Nie wypada się obżerać na noc.
Tak jest.
To powiedziała Iwona Wierzbicka, nasz trener osobisty i dietetyk kliniczny.
Przypomniała kiedyś taka osobista sytuacja. Bardzo kiedyś lubiłam grzyby, bardzo po prostu. No tak jak lubiłam je zbierać, tak uwielbiam je jeść. I kiedyś tak bardzo się najadłam tych grzybów na noc i po prostu cały następny dzień, już to się zaczęło w nocy, ja już wymiotowałam, bo to było ciężkie, to był cały słoik, te grzyby były takie marynowane, więc jeszcze z tym octem ciężkim. Pięknie to wchodziło, było takie śliskie, tak fajnie po prostu się to przełykało, tak? I północy wymiotowałam cały następny dzień i od tego czasu została mi taka trauma, że już mi nigdy później grzyby aż tak bardzo nie smakowało. Tych z octem już nigdy więcej nie zjadą.
Przynajmniej po 22.
Ale już nigdy tego nie robię wieczorem.
A ja życzę państwu smacznego, bo grzyby to są cudowne.
Byle nie na noc.
Byle nie na noc, byle fajnie, lekko zrobione.
I najlepiej osobiście w rodzinnym gronie, w plenerze, samodzielnie zbierane. Dziękuję bardzo. Trener osobisty, dietetyk kliniczny, miłośnik grzybów przed 22, Iwona Wierzbicka, gastroenterolog, człowiek, który wychował się również blisko lasu, dr Janusz Stasiak. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję bardzo. Ślicznie.